Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Trybunał Konstytucyjny odroczył bezterminowo rozpatrzenie sprawy przyznawania koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Przepisy regulujące przyznawanie koncesji na nadawanie programów telewizyjnych zaskarżyła Rzecznik Praw Obywatelskich. Uznała, że Krajowa Rada ma zbyt dużą dowolność w tej kwestii.
Rzecznik wystąpiła do Trybunału w lipcu 2012 roku po otrzymaniu skarg na nieprzyznanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na MUKSie pierwszym dla telewizji Trwam.
Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy proces przyznawania koncesji nie jest arbitralny. Jak dowodziła, zapisany w ustawie katalog kryteriów, które Krajowa Rada powinna brać pod uwagę w procesie koncesyjnym, ma charakter otwarty, co oznacza, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może wydawać decyzje na podstawie innych, bliżej nieokreślonych przesłanek.
W jej ocenie analiz wymaga też brak dookreślenia w ustawie narzędzi, jakimi Krajowa Rada może się posługiwać w ocenie zdolności finansowej wnioskodawców.
Poseł Maciej Małecki powiedział, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest niepokojąca. Odwleka w czasie rozstrzygnięcie w tak ważnej sprawie, jaką jest rozdział dóbr rzadkich, koncesji.
Od Trybunału Konstytucyjnego chcielibyśmy oczekiwać jasnych, przejrzystych stanowisk, które porządkują prawo i to, co nie zostało dopięte na etapie legislacyjnym.
2,5 miliona Polaków, którzy podpisali się w protestach przeciw dyskryminacji telewizji Trwam, oczekiwało jasnych, czytelnych decyzji od konkretnych organów władzy w Polsce. Również Polacy oczekiwali jasnego i czytelnego stanowiska od Trybunału Konstytucyjnego. Tym bardziej źle się dzieje, że widzimy tutaj taką grę na zwłokę, jakby może kiedyś się ta sprawa wyjaśni, a nie będziemy musieli zajmować stanowiska. No ja tak odbieram. Cały problem dyskryminacji telewizji Trwam zaczął się od tego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wyznaczyła czytelnych zasad rozdziału miejsca w multipleksie. I niestety kolejny organ w naszym państwie, który nie staje na wysokości zadania. Dziwnym trafem poszkodowani są katolicy, poszkodowana jest Fundacja Lux Veritatis, Telewizja Trwam, jedyna katolicka telewizja w Polsce.
Do dyskryminacji Telewizji Trwam doszło również w drugim rozstrzygnięciu koncesyjnym.
Fundacja Lux Veritatis, nadawca Telewizji Trwam, musi zapłacić ponad 1 300 000 zł więcej za koncesję niż inni nadawcy, którzy dostali miejsce na MUKSie pierwszym. Gdyby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała Telewizji Trwam licencję w tym samym czasie, co innym stacjom, to opłata za nią byłaby mniejsza. Krajowa Rada jednak odmówiła obniżenia opłaty. Fundacja zapowiada wniesienie skargi do sądu. O sprawie napisał nasz dziennik.
Poseł Barbara Bubula, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podkreśla, że rozporządzenie, na podstawie którego Krajowa Rada naliczyła opłatę, jest sprzeczne z ustawą o cyfryzacji. Jednak za błędy urzędnika zapłacą wszyscy podatnicy.
W związku z tym możliwe są tego rodzaju manipulacje. Mam nadzieję, że sprawa zostanie sądownie wyjaśniona i że te nadpłacone kwoty zostaną zwrócone, dlatego że rozporządzenie Krajowej Rady w tym zakresie wychodzi poza ustawowe upoważnienia, więc myślę, że sprawa sądowa jest, można powiedzieć, z góry wygrana.
Telewizja Trwam nadal nie może nadawać programu poprzez naziemną platformę cyfrową. To pokłosie decyzji prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Do kierowania skarg obywatelskich w tej sprawie zachęca Zespół Wspierania Radia Maryja. W komunikacie stwierdził, że blokowanie dostępu telewizji Trwam do multipleksu to kolejny element celowej akcji dyskryminowania katolików w Polsce, na którą składają się napaści na kapłanów, profanacje świętych symboli, bluźniercze ekspozycje i przedstawienia teatralne.
Mówi profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja.
Pokazujemy konieczność naszego działania na przeciwstawienie się bezczynności władzy. No i ta skarga obywatelska będzie to naszą wspólną, wspólnotową, wielotysięczną odpowiedzią na bezczynność władzy i przez to łamanie przez nią i przez telewizję publiczną prawa, które powinno obowiązywać.
Skargę obywatelską do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znajdziecie Państwo na portalu internetowym naszej rozgłośni pod adresem www.radiomaryja.pl.
I zmieniamy temat. Sejm skierował projekt zmian w systemie emerytalnym do prac w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W głosowaniu upadły wnioski o odrzucenie projektu.
Projekt ma zostać przyjęty w ekspresowym tempie, bo już w piątek. Wzbudza to niepokój wśród polityków opozycji.
Państwo jest gwarantem świadczeń emerytalnych, przekonywał we wtorek podczas sejmowej debaty nad projektem w sprawie OFE minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Zaznaczał jednocześnie, że żaden członek OFE nie straci na tej zmianie. Wysokość środków przekazywanych z OFE do ZUS nie będzie mogła być mniejsza niż ich wartość z 3 września 2013 roku, mówił.
To nie troska o emerytów powoduje tymi działaniami, ale problemy budżetu państwa, które sami zgotowaliście, powiedziała w Sejmie poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS-u.
4 dni potrzebuje Donald Tusk i jego ekipa, żeby złupić oszczędności Polaków z funduszy emerytalnych. W ciągu 4 dni ma się rozstrzygnąć przyszłość Polaków. 4 dni potrzebuje rząd, aby rozmontować system emerytalny, nie dając żadnych gwarancji obywatelom. To jest presja czasu, to jest panika przed nieuchwaleniem budżetu na rok 2014 i dyktowane są zmiany, które proponujecie, a nie troska o emerytów czy naprawę systemu finansów publicznych.
Poseł Beata Szydło wyjaśniła, że rząd przygotował atrapę zmian w systemie emerytalnym, które nie daje rzeczywistej dobrowolności wyboru oraz nie daje żadnych gwarancji bezpieczeństwa osobom, które zdecydują się pozostać w OFE.
Dodała, że proponowane zmiany powiększają dług ukryty, a zobowiązania przerzucane są na następne pokolenia. Zaznaczyła, że Prawo i Sprawiedliwość nie przyłoży ręki do dalszego zadłużania Polaków.
Poseł zapowiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wysłuchanie publiczne w tej sprawie.
I ten wniosek jutro złożymy na Komisji Publicznej. Każdy Polak, każdy obywatel naszego kraju ma prawo do wypowiedzenia się na temat przyszłości swojej emerytury.
Takiego bubla poprzeć nie możemy, powiedział poseł Jacek Bogucki, który przedstawił stanowisko Solidarnej Polski za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu.
Nie możemy popierać rozwiązań, które dają wam chwilę czasu oddechu, a zadłużają przyszłe pokolenia w sposób niebotyczny. Taki, który nawet w załączniku do ustawy mówi, że po roku 2047 będą wyższe zobowiązania ZUS-u niż według dotychczasowego systemu. Być może komuś wydaje się, że to daleko, 40 lat, ale to właśnie jest to obciążanie przyszłych pokoleń, naszych dzieci, naszych wnuków, które tego zobowiązania spłacić nie będą w stanie. Dlatego nie możemy popierać tego typu rozwiązań.
Poseł uznał za oszustwo dobrowolność przynależności do OFE, gdyż większość pieniędzy emerytów i tak trafi do ZUS-u. Bogucki zarzucił rządowi, że chce zapewnić sobie 2 lata trwania u władzy za cenę zadłużania przyszłych pokoleń.
Poseł Patryk Jaki zaproponował wprowadzenie systemu kanadyjskiego. Każdy Polak odkładałby miesięcznie 220 zł na emeryturę, a jednocześnie otrzymywał 1000 zł gwarancji emerytalnej państwa. Osoby, które nie chciałyby przystąpić do tego systemu, pozostałyby w ZUS-ie. Sejm jednogłośnie przyjął projekt uchwały dotyczący sytuacji na Ukrainie. Posłowie wyrazili w niej zaniepokojenie obecną sytuacją w tym kraju i potępili użycie siły wobec demonstrantów.
Wezwali też wszystkie siły polityczne Ukrainy do zachowania spokoju. Sejm zaapelował też do parlamentów państw Unii Europejskiej do podjęcia inicjatyw wspierających społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie.
W czwartek ma dojść do spotkania prezydenta Bronisława Komorowskiego z wiceprezesem PiS-u Adamem Lipińskim, który wrócił z Kijowa.
Poseł Andrzej Duda tłumaczył w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja, że w polskim strategicznym interesie leży, aby Ukraina była blisko Zachodu, a nie blisko Rosji.
Jeszcze cały czas Ukraina, która miejmy nadzieję pozostanie wolna i suwerenna, stanowi bufor pomiędzy nami a Rosją. Wielki, ale zarazem i dla nas, i dla Unii Europejskiej Ukraina stanowi wielką przyszłość, bo jest to ogromne państwo o wielkich zasobach naturalnych, o wielkim potencjale i każde pieniądze dane na pomoc Ukrainie z Unii Europejskiej są takimi pieniędzmi, które należy mieć nadzieję, że w przyszłości się zwrócą, a więc które są inwestycją. Natomiast jeżeli chodzi o relacje z władzami innych państw, jeżeli chodzi o relacje z władzami państw Unii Europejskiej, ale także z obecnymi władzami Ukrainy. Zgodnie z polską konstytucją w tym obszarze kompetencje do działania ma wyłącznie Rada Ministrów i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd też to oświadczenie, które zostało dzisiaj wydane, zmierza w tym kierunku, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce uczestniczyć tu w Polsce w działaniach, które będą miały charakter czysto propagandowy.
Parlament Ukrainy nie przyjął we wtorek wniosku o wotum nieufności dla rządu premiera Mykoły Azarowa.
Po porażce w głosowaniu zgromadzony przed Radą Najwyższą i przysłuchujący się debacie tłum ruszył w kierunku administracji prezydenta Wiktora Janukowycza.
Wcześniej w trakcie debaty, podczas której opozycja zarzuciła rządowi użycie siły wobec demonstrantów i bicie dzieci, Azarow przeprosił za działania milicji i obiecał, że winni zostaną ukarani.
Wieczorem szef rządu skierował oświadczenie do narodu. Zaznaczył w nim, że znane mu są niedociągnięcia w pracy rządu oraz zadeklarował, że gotów jest do dialogu i z uczestnikami protestów i z opozycją, pod warunkiem przestrzegania konstytucji i prawa, podkreślił.
Mykoła Azarow oświadczył, że ukraińskie delegacje rządowe udadzą się w środę na rozmowy do Brukseli i Moskwy, by zapewnić podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską na korzystnych dla Ukrainy warunkach i by odnowić relacje handlowe z Rosją.
Premier Donald Tusk poinformował prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, że nie podpisze sprawozdania z prac prokuratury za 2012 rok. Już w zeszłym tygodniu premier Tusk zapowiadał, że nie podpisze dokumentu.
Jednocześnie szef rządu mówił, że nie będzie występował o odwołanie Seremeta z funkcji i dodawał, że niepodpisanie sprawozdania nie oznacza braku zaufania do samego Seremeta. Sprawozdanie trafiło do Donalda Tuska w marcu bieżącego roku.
Prawo i Sprawiedliwość alarmowało niedawno, że premier przez ten czas trzymał prokuratora generalnego na politycznym postronku, a obowiązująca ustawa o prokuraturze jest zła.
Dariusz Barski, były zastępca prokuratora generalnego, akcentuje, że prokurator generalny ma obecnie ograniczone pole działania.
Obecny kształt ustawy o prokuraturze dosyć poważnie ogranicza możliwości prokuratora generalnego i to jest też błąd tych ludzi, którzy wprowadzili tego rodzaju zmiany w ustawie do prokuratury. Wiemy, że nie może wydawać poleceń, że prokuratorzy apelacyjni, okręgowi w zasadzie są niezależni, więc tak naprawdę odpowiada za prokuraturę, ale jego prerogatywy są bardzo wąskie, troszeczkę tak jak królowa brytyjska, która włada, ale nie rządzi.
Tymczasem Solidarna Polska wzywa prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o niezwłoczne skontrolowanie sprawy umorzenia afery taśmowej w Platformie Obywatelskiej.
Politycy tej partii chcą także przyjęcia uchwały w sprawie infoafery. Domagają się również, by podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości Praw Człowieka wytłumaczono, dlaczego nie wszczęto śledztwa w sprawie największej afery korupcyjnej III Rzeczypospolitej.
Także to, że Donald Tusk pozwolił na pozamiatanie afery hazardowej pod dywan, pokazuje, że państwo za jego rządów się degeneruje. Akcentuje poseł Beata Kempa, była wiceminister sprawiedliwości.
Będziemy spadać w rankingach, będziemy spadać również w rankingach tych, którzy mają być dobrą, pozytywną ofertą dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tolerowanie tego stylu bycia, życia przez Donalda Tuska i jego partię jest niedopuszczalne. Dlatego będziemy domagać się dzisiaj absolutnie i każdego dnia o wywołanie uchwały w sprawie infoafery, a także o wytłumaczenie przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka tego, dlaczego prokuratura okręgowa w Legnicy nie wszczęła śledztwa. Przecież to widziała cała Polska. Nawet nie wszczęto śledztwa. To jaka jest ta prokuratura? Niezależna czy zależna? Potrafi się oderwać od władzy, czy nie ma po prostu takiej siły? Trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie.
Poseł Beata Kempa wskazuje na wiele patologii państwa Donalda Tuska. Poza tym, jak dodaje polityk, miejsca pracy dobrze płatne są zarezerwowane jedynie dla środowiska premiera.
Państwo Tuska jest absolutnie przegnite korupcją, jest głęboko patologiczne pod tym względem. Państwo Tuska pokazuje młodym, bardzo dobrze wykształconym ludziom, że mają się wynosić za granicę, bo miejsca pracy płatne i bardzo dobrze płatne są tylko dla ich kumpli, kolesi, żon bądź innych pociotków i zachowanie w tej materii absolutnie jest tolerowane przez Donalda Tuska. Dzisiaj domagamy się teraz podczas posiedzenia Konwentu Seniorów, bo afera taśmowa jest tylko jedna. jedną odsłoną tego, co się dzieje w naszym kraju pod jego rządami, ale drugą, bardzo poważną odsłoną i też przyzwoleniem i takim parasolem ochronnym jest to, że nie zostaje podjęta decyzja o wywołaniu podczas tego posiedzenia Sejmu uchwały o Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie infoafery.
Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie w trybie doraźnym kontroli w sprawie zakupu pociągów Pendolino.
Politycy tej partii zwracają uwagę, że konkurs opiewający na blisko 3 miliardy złotych, w którym bierze udział tylko jeden oferent, jest sytuacją bezprecedensową nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Chcą oni, aby Izba zbadała ten zakup pod względem czterech kryteriów – legalności, gospodarności, rzetelności i celowości, podkreślają posłowie tej partii.
Europoseł Janusz Wojciechowski, były prezes NIK, podkreśla, że wokół tego zakupu jest coraz więcej informacji dotyczących możliwej korupcji.
Eurodeputowany przypomniał poprzednią próbę kupna pociągu Pendolino. Wówczas kontrola Izby spowodowała zablokowanie zakupu składów.
Dziś, jak stwierdził były szef NIK-u, sytuacja jest bardzo podobna. I teraz, i wtedy kupowano pociąg, kiedy nie było do niego torów. Sytuacja niewiele się zmieniła.
Wtedy i teraz kupowano pociąg w sytuacji, kiedy nie było do niego toru i kiedy ten zakup był ze wszechmiar niegospodarny, niecelowy i sytuacja niewiele się zmieniła w obecnej chwili, z tą tylko różnicą, że wtedy kupowano ten pociąg za 900 milionów złotych, a teraz za prawie 3 miliardy złotych. To jest taka tylko różnica, ale są wszelkie podejrzenia, że mamy do czynienia z kolejnym, no, korupcjogennym, nie chcę powiedzieć korupcyjnym, bo na to póki co nie ma dowodów, ale korupcjogennym postępowaniem państwowej spółki i brakiem nadzoru ze strony rządu. Zresztą rola ministerstw, rola rządu w tej sprawie powinna być wyjaśniona przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Będziemy wnioskowali, aby Izba zbadała, jak specyfikacja techniczna przygotowana na potrzeby tego przetargu spowodowała, iż tylko jedna oferta została dopuszczona do ostatecznego rozstrzygnięcia, powiedział poseł Jerzy Polaczek.
Były minister transportu zwraca uwagę, że cała wartość projektu jest objęta gwarancjami Skarbu Państwa. Zła sytuacja finansowa PKP Intercity może doprowadzić do sytuacji, gdzie to z naszych pieniędzy zostaną zakupione pociągi.
W sytuacji takiej, w której spółka PKP Intercity ma wyjątkowe kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej, a roczna spłata rat na wiele najbliższych lat dla tej spółki to jest kwota około średnio 100 milionów złotych, no to może w sposób automatyczny powodować, iż przy braku możliwości spłaty z środków własnych mogą zostać uruchomione tutaj gwarancje Skarbu Państwa, czyli jako podatnicy potencjalnie możemy być tymi, którzy będą finansować ten zakup.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.